zaczynamy rozważanie. To jest ostatnie jest studiowanie tu na nabożeństwach. Pierwszy list do Koryntian i tak dobrze byłoby pewnie wspólnie też przeczytać na początek 8 rozdział. Zobaczymy, jest to krótki rozdział. Przestudiujemy to słowo. W tym liście Paweł odpowiada na kilka pytań, które zadawali Koryntianie. Na przykład w 7 rozdziale, 1 wersecie jest napisane: a teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Czyli były pytania odnośnie małżeństwa właśnie stawiane przez Koryntian. A 8 rozdział zaczyna się słowami: a co do mięsa składanego w ofierze bałwanu. Czyli tam była kwestia, jak odnieść się do tych spraw, właśnie konkretnie do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom i różne aspekty w tym kontekście tego pytania tutaj Paweł wyjaśnia i kontynuuje to także w 9 rozdziale, także to jest tutaj tak sztucznie podzielone akurat na 8 i 9 rozdział, ale rozważanie idzie dalej, to prowadzone przez Pawła. Niemniej zacznijmy może ten 8 rozdział, ktoś przeczyta tu z brytyjskiego przykładu, później możemy porównywać w razie potrzeby z innych przykładów, to mamy do Teofilosa. Trochę szkoda, że nie ma tego interlinearnego, dosłownego tłumaczenia w tym Teofilosie właśnie. To jest pewna wada właśnie jeszcze. No ale przeczytajmy. Kto chętny?
Cały 8?
Tak, pierwszego wersetu.
A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego
istniejemy.
Dobrze.
Jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliży nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczynia się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
Jeszcze 9 może, mimo wszystko trochę jest 9 wersetu.
Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego Wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki, tak jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?
Czytajmy jeszcze raz.
Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: młócącemu wołowi nie zawiązł pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: młócącemu wołowi nie zawiązł pyska. Czy Bóg to nie mówi ze względu na woły, czy nie mówi raczej tego ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli inni roszczą sobie...
Nie, 11 werset.
Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, żeby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
No, do tego miejsca. Taki dłuższy fragment mamy tutaj. Dwa.
Tutaj nic nie zobaczyłam.
Nie, ja musiałam być.
Za małe okularów nie masz?
Nie widziałam.
A tu przy przesuwaniu, co?
Co?
Teraz, kto nie ma Biblii, to ma biedę, bo dobrze patrzeć na słowa, Adam, będziesz coś tu przesuwał, tak? Trzeba brać Biblię do zboru. No, Bogi okulary to będzie czego. No. Co się rzuca w oczy, tak jak czytaliśmy to. Co się dowiadujemy tutaj z tego fragmentu o postawie apostoła Pawła? Jakie miał priorytety?
Aby ludzi pozyskać dla Ewangelii.
No, właśnie to mówię, dobra, żeby się nie dobrze. Żeby ludzi pozyskać dla Ewangelii, czyli umiłowanie Boga od razu się rzuca w oczy u Pawła, tak? Które stało na pierwszym miejscu. Jakimi słowami on tutaj w 8 rozdzie, weź pokaż tu jeszcze na tym, żeby mógł ktoś to wypowiedzieć. Jaką zasadę podaje ważną w chrześcijaństwie właśnie Paweł. Tutaj te pierwsze wersety. No, 8 rozdziału pierwsze wersety. Jest tam zasada. Na co stawiać? Czy na poznanie, czy na coś innego?
Miłość.
Miłość buduje i jeszcze bardzo pisze ciekawie, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. A weź to, zobacz ten trzeci werset w innym, na przykład w Biblii te tysiąclecia, zobaczymy. Te przyznaje się Bóg, to jest takie, że honoruje Bóg po prostu go, takiego człowieka, czyli może no, ma autorytet wtedy taki człowiek, ale od Boga, nie od ludzki, tylko Boże.
No. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.
A właśnie, czyli Bóg go uznaje. I teraz jeszcze Gdański weź. Zobacz inny. Trzeci werset.
Jeśli ktoś, kto miłuje Boga, ten jest wyuczony od Niego.
Aha. Wyuczony to ten staropolskie słowo, ale tam uznany przez Boga właśnie. Czy to świadczy o takim, do tego przyznaje się Bóg w tym sensie, że Bóg za nim stoi. Zgadza się? Wielokrotnie widać w służbie Pawła i w ogóle sami zdajemy na pewno sobie sprawę z tego, że jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam, takie słowa. Ale jeśli nie jest z nami, tak jak Mojżesz powiedział, jeśli Panie nie pójdziesz z nami, to w ogóle jest do niczego ta nasza tutaj, ta wędrówka, tak? I dlatego Mojżesz prosił o Bożą obecność. I dlatego też Żydzi teraz nie odbudowują świątyni, bo nie mają gwarancji, czy chwała Boża wypełni ten budynek. Bo można wybudować, tak? Ale ja słyszałem, że właśnie to jest główna przyczyna braku wybudowania świątyni. Nie chodzi o to, że tam Arabowie mają meczet, bo to można obok gdzieś byłoby postawić tego meczetu. To konstrukcyjnie i politycznie nie jest wielki problem, ale większy problem, czy Bóg się przyzna i będzie tam w takiej świątyni. I można w chrześcijaństwie nastawić się na poznawanie różnych rzeczy. To jest wiedza tutaj. No, lud mój ginie, bo brak mu poznania. Znamy, jest w Biblii takie słowo. Są jakieś takie elementarne rzeczy, które trzeba poznawać, ale nie jest to dla nas priorytet. Taki rodzaj poznania akademickiego, bym powiedział, jeśli chodzi o Boże Słowo. I w tamtych czasach było właśnie ceniona, to szczególnie przez Greków, wiedza. Oni chlubili się wiedzą, żeby różne rzeczy się dowiedzieć, jak to jest, teoretycznie umieć po prostu powiedzieć o czymś. Natomiast jak wiemy, nauka chrześcijańska jest inna niż grecki typ uczenia, bo Pan Jezus, co powiedział tam ostatni rozdział Mateusza, zajrzyjmy. Jest inne podejście w chrześcijaństwie do tych rzeczy. Przynajmniej w tym biblijnym chrześcijaństwie. 28 rozdział Mateusza, 20 werset. Tu pisze, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tak? Czyli nie podając im wiedzę o przykazaniach, zgadza się? Wiedzę taką, czyli nie ucząc je, aby uczyć, ale tu jest napisane co? Co mają uczyć, przestrzegać. To jest zupełnie duża różnica. bo jak ci Grecy, pamiętamy, jak w Atenach Paweł tam na Areopagu się spotkał, to oni na nic innego nie mieli czasu, jak na słuchanie najnowszych wiadomości. Coś tam odkryto, coś udowodniono, jakiś nowy filozof tam, jakiś nowy nurt. I wielu z nich to za głęboko w to nie wchodziło, ale wiedzieli, że coś tam w trawie piszczy, gdzieś tam dzwony biją i już się chlubili, że nie są jak ci barbarzyńcy, oni nic nie wiedzą. Nie wiedzą, że Seneca był, nie wiedzą, że tam Platon był, czy ktoś tam, czy Archimedes i jakieś ciemniaki chodzą po tym świecie, nic nie wiedzą, oni to wiedzą, nie? Ale taka prawda, że ta cywilizacja upadła kiedyś, ta grecka też. Rzym ich podbił przecież, później w ogóle tam podupadli. Teraz Grecja to jest malutkie państewko, które też podobno sobie dużo sobie wyobraża, jak to mówili ci goście nasi, co mieszkali w Grecji. Ale widzimy właśnie, że celem Pana Jezusa było, żeby uczyć przestrzegać. I do tego, co On przykazał. Czasami uczymy się przestrzegać od kogoś, że On pokaże nam dobry przykład. Na przykład modlitwy, jak możemy się nauczyć, że ktoś przy nas się modli i my mówimy, to ja bym chciał też tak umieć się modlić jak ty. I on mówi, to dobra, stawaj, idziemy się modlimy. I przez praktykę po prostu uczymy się modlić przy kimś. Zgadza się? Taka sytuacja. Możemy tak się nauczyć też jakichś prac przy kaplicy, na przykład, czy pomoc jakimś sierotom, wdowom. No, ktoś idzie, pomaga, my z nim idziemy i się uczymy po prostu. Zgadza się? Czy składki na to, czy na tamto po prostu ułożymy z naszej kieszeni i uczymy się w ten sposób też. Także tutaj niepiśmienni mogą dużo nauczyć, co ciekawe. I prości ludzie też mogą dużo nauczyć, co żyją z Chrystusem. Ci, co się modlą, poznają Pana Jezusa. Ja spotkałem kiedyś takiego człowieka, którego Bóg używał w śpiewie. I raz pastor go poprosił o to, żeby jako ostatnią deskę ratunku, żeby jeszcze poszedł, porozmawiał z taką jedną dziewczyną, która chciała już w świat pójść. Coś jej tam się stało, duchowo jakoś obumarła i po prostu już zapowiedziała jej rodzicom i pastorowi, i on tam z nią rozmawiał, nic do niczego dobrego nie doszedł ten pastor. No i ten brat poszedł tam właśnie i ona już mówi, ale tu nie ma o czym rozmawiać, już ja nie chcę nawet z tobą rozmawiać. On mówi, to ale poczekaj chwilę, ja ci zaśpiewam coś. I tam zaśpiewał jedno, dwie piosenki i dziewczyna się rozbeczała i pokutowała po prostu, no. To jest bardzo ciekawe, no, takie dotknięcie człowieka, tak? Że w taki sposób może być dotknięty. A Bóg ma mnóstwo sposobów przemawiania do nas. Do jednego tak przemówi, do innego inaczej przemówi. Wiadomo, że podstawowym przemawianiem Boga jest Jego Słowo, ale to Bóg nie musi tylko w ten sposób, że przez słowa z Biblii do nas przemówić. Może użyć jakichś innych argumentów jeszcze w naszym życiu. I chodzi o cel, przestrzeganie Bożego Słowa. Jakie słowa Pana Jezusa można jeszcze zacytować o tej miłości właśnie? Co Pan Jezus mówił? Nawet już o Starym Przymierzu, jak tam zastanawiano się, które przykazanie jest największe. No,
że cały zakon się opiera na
tych dwóch przykazaniach, że, nie? Miłować Boga i bliźniego, jak siebie samego. I to też pokazuje na tragedię Żydów, którzy jednak literalnie tam przecedzali komara, można już powiedzieć, tak w przepisach ceremonialnych i myśleli, że tutaj jest całe sedno prawa mojżeszowego, a Jezus wytykał, że to nie jest tak, że coś innego było sednem prawa, czyli coś takiego, co może nas bardzo oskarżać. Trzeba się od razu z tym zgodzić. Zgadza się? Dlatego, że miłowanie Boga to zależne od naszego serca. Serce jest przewrotne człowieka, gnie do cielesności. Potrzeba Ducha Bożego od razu się okazuje. Tak czy nie? A miłowanie bliźniego związane z umieraniem dla siebie też jest. I tu w tym momencie... No a teraz pytanie jeszcze o miłowanie Boga. Tutaj mogłoby się zrodzić. Czy to znaczy, że ktoś wzdycha tak do Pana Boga? Tak jak te romantyczne miłości takie jest tak słodko mi się robi, jak pomyśli, że Bóg Tak, no jaki argument, jakie to, co Biblia mówi?
Jezus mówi, że
no, no.
No właśnie, że posłuszeństwo, nie? Że nie ten, kto mówi Panie, Panie, tylko to, kto jest posłuszny Jego słowu.
Tak. No też mi to się przypomina i z Ewangeliana, ten taki bardzo mocny, że który to rozdział był? 15.
Się przestrzega Jego przekazania.
Tak. Tak, tak, tak. Bo mówi w 10 wersecie, jeśli przy przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Tak? Czyli to rzeczywiście są przykazania. I o Pawle też tam dowiadujemy się. On mówi, że nie jest pod zakonem. Dla tych, co są pod zakonem, czyli pod prawem Mojżesza, wiemy, co to znaczy. Zgadza się? Trzeba obrzezywać dzieci, trzeba, i to tam jeszcze konkretne, 8 dnia po porodzie chłopaka trzeba obrzezać i tam szabat święcić, przecież jeść tylko koszerne jedzenie, czyli wieprzowiny na przykład nie wolno jeść i wiele innych takich obrządków jest tam. 3 razy do roku się zjawić gdzieś tam w jakimś miejscu wybranym przez Boga i tam ofiary składać i tak dalej, tak, 10 dawać tam na różne sprawy, dbać o sieroty i tak dalej, mnóstwo jest takich różnych rozporządzeń i zakon mojżeszowy to był w całości zawsze brany, nigdy Żydzi nie brali go częściowo, czyli teraz pomysły niektórych chrześcijan, żeby wziąć szabat na przykład z zakonu, wyjąć i tylko dołożyć sobie szabat, to nie jest załatwienie problemu po prostu, jeśli chodzi o Żydów. Oni, dla nich to w ogóle się nie liczy, że ktoś szabat by sam święcił. To w ogóle według Żyda to nie święci wtedy szabatu, bo ma być cała otoczka, rozumiecie, tych wszelkich obrzędów, tak jest, postępowanie i tak dalej, żeby to było nazwać święceniem szabatu. To tak jakbyśmy nazwali, że my obchodzimy święto żydowskie, upiekli świniaka, prusiaka na to święto. Wiecie, to jest coś podobnego, że wybraliśmy dzień według kalendarza żydowskiego i oni tam pieką na przykład jakiegoś cielaka, a my nie mieliśmy cielaka, to upiekliśmy świniaka. No to nie jest obchodzenie tego święta, to wręcz w oczach Żydów byłoby profanacja. Tak samo i w tej kwestii właśnie. No i jeśli chodzi o miłość, to Paweł w innym miejscu też mówi, że, bo w tamtych czasach tak, Grecy mieli skłonność do takiego mędrkowania. No w historii Kościoła to był taki okres, że nawet liczono, kłócono się, nie liczono, tylko kłócono się, ile diabłów może się zmieścić na końcu szpilki. Więc i były spory o to. Tysiącletnie obłożenie klątwą kościołów prawosławnego i katolickiego, nawzajem oni się obłożyli klątwą, z powodu sformułowania, czy Duch Święty jest od Ojca, czy Syn to posłał, czy Ojciec posłał Ducha Świętego właśnie. Jakieś takie subtelności, których dokładnie tam nie pamiętam nawet, ale to było, że oni klątwami się obłożyli wzajemnie i nie mogli się dogadać. I różne sformułowania tam, to niektórzy na stosie spłynęli właśnie przez jakieś, no, że inną formułę podali czegoś tam, drugorzędnego, trzeba wyraźnie zaznaczyć. I to jedna rzecz właśnie, to takie mędrkowanie, zdobywanie wiedzy. I tutaj u nas, w naszych czasach też to się obserwuje, no, bo to są mnóstwo książek, które wychodzą, które należałoby w zasadzie przeczytać, się dowiedzieć i tak dalej. I mamy sytuację taką, że ktoś ma praktycznie podjąć jakąś decyzję, a nie daje rady jej podjąć, mimo to, że przeczytał nauki Yonggi Cho, Hagena, tam jeszcze innych, że wymienię takich autorów, co uczą Bożej woli. Przeczytał serię książek i ma taki pożytek, że nie umie i tak podjąć decyzji. Czyli wykonać nie nauczył się na podstawie tej literatury. No i ktoś może powiedzieć, jeszcze przeczytaj to, jeszcze tamto. Pytanie, czy to... No właśnie, czy to o to chodzi tutaj w tym wszystkim? Warto takie pytanie zadać. I Paweł pięknie wyjaśnia w tym fragmencie, który czytaliśmy, że to w ogóle kierunek do niczego. Że to nie taki kierunek i to nic nie pomoże. Jeszcze w pierwszym liście do Tymoteusza, tutaj jak mamy pierwszy rozdział, to drugi kierunek to były jakieś baśnie, niekończące się rodowody, i tam czwarty werset mówi: i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami. To takie lekceważenie Pawła do tego nastawienia do jakichś rodowodów. Mi to się przypomniało, jak kiedyś pewien wróg chrześcijaństwa porównywał rodowody Pana Jezusa w dwóch Ewangeliach. Wiemy, że one są różne, te rodowody. Prawdopodobnie jeden to jest rodowody Marii w ogóle, chociaż tam pisze, że to Józefa. Jest to problem z tymi właśnie rodowodami. I mi tak przyszło na myśl, że przecież Paweł, a ja mam być zbudowany na nauce apostolskiej, on poucza, żeby się nie zajmować rodowodami. No to tam trochę to zlekceważone, ale ja się wywinąłem po prostu z tych różnych takich, dlaczego tutaj tylu potomków, a tam dwa razy więcej jakoś jest na liście i takie różne sytuacje. On nazywa to lekceważąco, niekończącymi się. Czyli to zaczynasz, tam znajdziesz jakiegoś, tam jeszcze może coś znajdzie ktoś, tam w bibliotece poszperał, jeszcze innego znalazł, jeszcze wtedy nie spłonęła biblioteka z rodowodami. Trzeba wiedzieć, że na dzień dzisiejszy to wszystkie te rodowody spalone, nie ma ich, po prostu spłonęły tam razem, jak Jeruzalem było otoczone przez Rzymian i tak dalej, tam, no i jeszcze później gdzieś tam dalej to przechowywano, ale też następna biblioteka się spaliła, także raczej już nie ma śladów o tych rodowodach. Tyle co w Biblii, powiedzmy, a tak to nic nie zostało. I mówi tak, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Tak? A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. O. Czyli też mogą być, może być kierunek do baśni, do jakichś rodowodów. No, baśnie to teraz też te opowieści w naszych czasach, to jakieś tam właśnie walka z demonami jakaś właśnie opisywana gdzieś tam. A ja dostałem list wczoraj na e-maila, że przygotujcie, pasterze, kościół na spotkanie z Jezusem, bo będzie wkrótce, i tam link ze świadectwem jakiejś kobiety, której pewnie coś tam się objawiło, no może miała jakieś przeżycie, może do piekła, że tak powiem, wstąpiła albo gdzieś tam do nieba, i ona coś tam widocznie. Ja nawet nie otwieram tego linku, ja nie lubię takich rzeczy, bo nikt nie wie, nie wiem, czy nie odpiszę temu gościowi, że kiedy przyjdzie Jezus, to nikt nie wie, tylko Ojciec, i niech tam głupotami nie mamy zamiaru się zajmować, że jakiejś kobiecie coś tam się przywidziało czy przyśniło, to nie znaczy, że mam teraz uwierzyć temu. Jezus mówił, żeby nie wierzyć w takie rzeczy po prostu. To nie jest kwestia jakichś tam objawień osobistych, tylko Słowo Boże wyraźnie na ten temat mówi. Tak, czyli tutaj mamy wyraźnie to podane w Słowie, tak, o celu chrześcijaństwa. Poznanie pełni drugorzędną rolę, ono pełni rolę wspomagającą, co? Żebyśmy mogli wykonywać to, co Jezus przykazał nam. Zgadza się? Szczególnie ważne w moim zdaniem jest uczenie wobec tego ludzi, nowych ludzi, którzy będziemy mieli relacje z nimi tutaj w tym zborze, a także tych, którzy wracają do Pana. Jest to ogromnie ważne, bo można tak, w starym stylu to byśmy dali jakieś książki zachęcające, do jakieś rozbudzające życie duchowe. Niektórzy myślą, że jak tak rozbudzimy fantazję, tak jak ten autor tego e-maila do mnie wczoraj, on sobie spodziewa się, że jakaś kobieta opowie przerażające zdarzenie, tak? Może z takimi okrągłymi oczami będzie i tego jakimiś, i naprawdę może to będzie wstrząsające, i teraz weźmie pastor, się wystraszy i zacznie kazania mówić o przyjściu Jezusa, że może jutro Jezus przyjść ma i wszyscy będą gotowi, czyści i wspaniali. Właśnie taki styl można mieć, że jakieś duchowe rzeczy natchną ludzi, tak? do jakiegoś większej aktywności. Ja się chciałbym dowiedzieć, czy podzielacie takie zdanie, że to rzeczywiście pomoże tym ludziom. Takie jakieś opowieści, takie właśnie niby o jakichś proroctwach, byłem w niebie, byłem w piekle. Tak Hagen na przykład napisał taką książkę, gdzie opisuje nawet wygląd Boga, ile miał wzrostu, że był w niebie, widział Boga i opisuje, jak wyglądał. Ktoś inny opisuje, byłem w piekle. To chyba nieraz, jak ktoś śledzi internet, to widział taki już, nie? Widziałeś Adam takie?
Byłem tam w piekle? Nie takich rzeczy.
Ale nie, nazwy same. Aha, są. Na YouTube, pełno tego, tak. Także... No można na przykład piekłem nastraszyć. Przecież tą ideę miał nawet ten bogacz, tak, co rozmawia z Abrahamem. Czy nie on miał taką ideę? Iść, niech idzie ten Łazarz, pośli Łazarza, umarłego. Niech moi bracia. No, jak zobaczą.
To może uwierzą.
No właśnie. No. A co powiedział ten Abraham tam?
Że nawet jak zobaczą, to i tak nie uwierzą.
Jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Ale pytanie, czy my wierzymy w to? Czasami ja widzę zachowania w naszym zborze na przykład takie, jakbyśmy nie wierzyli w to. Że się wydaje, że jednak jeżeli... Że to nieprawda, że można jednak nastraszyć, można jakoś tak. No. W historii tego zboru było nieraz taka sytuacja. No. Ja uważam, że powinniśmy to skorygować i wierzyć w to, co mówi Biblia. I teraz, skoro celem jest przykazanie Jezusa są ważne, bo jednak i Paweł o sobie co mówi, że on, jak mówi tam 21 werset, dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. A właśnie. Czyli jest jakieś prawo Chrystusowe. I mówiliśmy tu na początku, że jego dwa takie przykazania najważniejsze, miłować Boga z całego serca i myśli, sił i tak dalej, i drugie, miłować bliźniego swego jak siebie samego. Bardzo dużo Jezus się troszczył o życie rodzinne. Zwróćcie uwagę, jak tępił tych faryzeuszy, co tam nauczali, że można matkę, ojca nie dbać, tylko złożyć te pieniądze na ofiarę, co by miał dać matce czy ojcu. Jezus to potępiał. Przy krzyżu powiedział do Jana, oto matka twoja, tak? O swojej matce po prostu. To jest niesamowite, po prostu wisząc na krzyżu. I jeszcze inne takie o życie małżeńskie do Samarytanki, przecież powiedział, tak prawdę powiedziałaś, ten, którego masz, nie jest twoim mężem, no, bo miała jakiegoś chłopa. U Jezusa ważne było, czy to jest mąż, czy jakiś chłop po prostu. Ma być zalegalizowane małżeństwo, czyli to też jest w prawie Chrystusowym, wszystko siedzi, a nie tak jak niektórzy sobie myślą, że to taka wielka wolność teraz. Przyszedł Pan Jezus i dał tu taką wolność, że normalnie można co chce to robić, aby tylko uwierzyć w Jezusa i zbawiony. Już po prostu nie ma problemu. No. I to w ogóle nie tak. I teraz patrzcie, że my możemy źle się czuć z takiego prostego powodu jak Kain. Bóg powiedział do Kaina, dlaczego jesteś przygnębiony? Tak? I smutne twoje oblicze. Byłoby jak pogodne, gdybyś czynił dobrze. Jak nie czynisz dobrze, drzwi czyha grzech, ale ty masz nad nim panować. I teraz, jak nie czynię dobrze, na przykład ktoś nie dba o swój dom, co Biblia mówi, jak nie dba o rodzinę ktoś?
Gorszy od niewierzącego.
Zapar się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I teraz w różnych sytuacjach, to głównie dotyczy już dorosłych ludzi, czyli męża i żony, nie? Tych takich najważniejszych w rodzinie, z najwyższą odpowiedzialnością. I można na przykład szukać relaksu sobie w życiu. No, zrelaksować się i tak dalej. Dzieci tam sobie jedynki załapują na przykład, źle się zachowują. No, nie mam czasu dla dzieci na przykład jako rodzic. I dzieci mogą na cymonów powyrastać. No, to jest tragedia. I teraz ja mogę się bardzo źle czuć. Zgadza się, czy nie? Ja myślę, że tak. Że to rodzi stres. W różnych sytuacjach pójście na wywiadówkę może być koszmarem i wiele innych takich sytuacji. I mogę się tym martwić i ten, i mogę, no i co, ja się zrelaksuję, na przykład włączę muzykę relaksacyjną, albo nie wiem, jeszcze jakieś inne, może mnie ktoś wymasuje, że tak powiem, i może będzie lepiej, jak myślicie, czy nie, a może gdzieś pojechać trzeba, po prostu, no. Warto się zastanowić nad takimi kwestiami. Ja tam masaż uważam, jak ktoś ma przekonanie i tam różne takie, może komuś pomóc, tobie już lepiej teraz, a jak tam? Teraz chodzisz jak nakręcona pewnie, co? Nie, jeszcze nie. Ale pierw była połamana po masaży. Piotrowski tu mówił, że to normalne.
Tak, co masowała, to mówiła, że tak będzie.
A, widzisz, też mówiła. No właśnie, bo to ogólnie wiadomo pewnie jest.
No.
I one, i w związku z tym jest tam jakieś tam, tak, ale niektórzy ludzie traktują w świecie, na przykład szczególnie obserwuję to, że mają, chcą technicznymi środkami osiągnąć coś, co Biblia nazywa, że większy rezultat jest duchowymi środkami, po prostu. I na przykład jak oskarża kogoś sumienie i nie ma grzechów oczyszczonych przez Boga, ja nie widziałbym możliwości relaksu dla takiego człowieka, bo Biblia mówi, że nie mają pokoju bezbożni. Wyraźnie. I są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić i wylewa na wierzch muł i błoto. No to techniczne środki mogą pomóc dopiero, gdy jest odpowiednie duchowe nastawienie. Tak? Tutaj. I to może być szokujące, że z jednej strony to jaki ten Paweł był, skoro nie był pod zakonem, mówi tym Mojżeszowym, tak, jako Żyd, a przecież tak był wychowany i można powiedzieć w pewnym sensie zdradził to, bo inaczej żył już. Ja myślę, że on nie miał wyjścia, dlatego że jak tam pododawano przepisy, że nie można wejść nawet do domu bezbożnego, a to był apostoł pogan, do nieżyda, sorry, nie można wejść. No to jak on miał usługiwać ludziom? A teraz był głodny, co miał iść i sobie tam koszerne, szukać żarcie jakieś? To jest w ogóle nie do pomyślenia, tak? I w związku z tym ja zastanawiam, jak wy rozumiecie jeszcze te miejsce tutaj o tym, że ktoś ci ujrzał w świątyni pogańskiej, że jesz, że wiemy, że nie ma żadnego tam bożka, ani coś na świecie. Trochę tak popatrzmy na to, jak to rozumieć, jak odnieść do naszej rzeczywistości teraz. To takie pytanie, natomiast jeszcze tam wrócę do tej kwestii, co mamy mówić takim osobom, które właśnie się nawracają. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby uświadomić, że to, co Jezus powiedział, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I to nastawienie powinno u nas być przez całe życie. Z chwilą przyjęcia Jezusa ty nie znalazłeś jeszcze wszystkiego, trzeba powiedzieć. To jest dopiero pierwszy krok, że przyszedłeś do Jezusa, a Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo. Zgadza się? Tak ma być, a nie przyjść do Jezusa i pójść bez jarzma Jezusa. Co to za przyjście do Jezusa? I warto rozmawiać z ludźmi wtedy, jak wygląda rodzina, na przykład jak sprawy matrymonialne wyglądają. Może ktoś ma nieuregulowane. Wiecie, że była taka historia, że gdzieś w jednym mieście facet już wybrano na lidera grupy takiej w mieście. Mała grupka taka. On zresztą jako pierwszy się zgłosił do jednego pastora, żeby grupę założyć. I dopiero po roku czy dwóch wyszło, że żyje w konkubinacie człowiek. I on sobie tak żył. No, i gdzieś tam przy tym głoszeniu słowa, tam przy rozmowach wyszła ta kwestia. No i na dzień dzisiejszy to uregulowano, ale co to by było dalej w życiu takiego człowieka? Po prostu to w głowie się nie mieści. To są wielkie dramaty. Ktoś na przykład nie płaci alimentów i jest jakiś facet, zostawił kobietę, ona ma już innego męża i ucieka na przykład po całym świecie, że tak powiem, alimentów nie płaci. Sobie wyobrażacie, taki brat siedzi sobie tutaj, oszust, co przypuszczenie. W Gołdapie takiego złapali i zamknęli na ileś lat, bo się nazbierało. Wszystkie lata podliczyli mu co.
Dorwali.
No. Także.
Teraz państwo płacą elementa.
Ale mają problem, słyszeliście w wiadomościach. Ja słyszałem, że bardzo dużo się uchyla. I to wsadzenie do więzienia nie rozwiązuje w zasadzie, bo oni tam
jeszcze problemy.
No karmić i on dużo nie zarobiasz, tak? I roboty mało jest.
Ale może nie zarobiasz,
w ogóle nie zarobiasz.
Ale jak nie zapłaci, tak. To jeszcze go utrzyma.
Jeszcze utrzyma, bo on nawet na swój...
2000.
Tak, bo słabo z pracą jest chyba dla tych, nie? Słabo z pracą dla tych więźniów, mi się wydaje. Tam robią byle co.
Ludzie nie mają pracy.
Głównie siedzą i siedzą od rana do nocy sobie w tych celach, no prawie. Wyjdą na
spacerek.
Może, chyba tak, no i klikają.
Teraz wcale to ma lepiej jak drugi w domu.
No właśnie.
Książki ma.
I utrzymanie.
Dzieci bardzo chętnie na zimę. A jak nawet taka była sytuacja, oczywiście. Była taka nawet sytuacja, to sam powiedział coś tam na rozrobie. Ja mówię, no to czemu? A on mówi, no tak, nie mam dachu nad głową, nie mam pracy, wyszłem. Ile ja mogę tu siedzieć u kogoś? Zima przychodzi.
No.
No, poszedł do więzienia i był zadowolony. A jak wrócił z więzienia, ja go zobaczyła, rumiany, elegancko ubrany, czyściutki. No słuchajcie, no,
tak.
Jedzenie dostanie,
nie trzeba się starać,
telewizja, książki, świetlica, wszystko jest.
Mam znajomych, którzy nie płacą alimentów, młodzi ludzie. Ale oni mają, żyją dniem dzisiejszym, oni żadnych prospektów nie mają. Pracują na czarno. Żadne, jak jest coś, co kupić, jakiś kredyt, to latają po znajomych.
No, żeby ktoś za nich wziął, no.
Za tego. Ani do kredytu, ani do, no nic, ani do mieszkania, legalnej pracy nie, bo zaraz tam oni wsiądzie. I to taka wegetacja, no. Taka ucieczka przed...
Odpowiedzialnością.
Nie chcę ponieść konsekwencji. Ja to mówię, i to dobrze. I tego się nie dorobisz, no niestety. Ale to jest prawda, jakiś tam.
Tak. I tu patrzcie, jak Malek Paweł uczy, gdzie to było, do Tytusa, bo to różne są fragmenty jego wskazówek praktycznych w Kościele. Drugi rozdział, na przykład listu do Tymoteusza, do Tytusa, drugi rozdział, pierwszy werset i niżej. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. To ciekawe, tak, zdrowej nauce. Że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy. A to ciekawe. No. Jakoś ze starością tak wiąże to. Chyba na starość z rzędami człowiek grozi, że się robi z rzędem. I jakimiś tam... nie nadużywać wina. Zobaczcie, jakie problemy. Dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Ale to nie tak miłowały, jak niektórzy myślą, że w sercu zdjęcie nosi w portfelu, ręka na sercu, jak wspomni, ją miłuje. To jest po prostu...
A cichaczem do innej idzie.
No, aby tylko się nagadać, aby sobie popróżniaczyć się i tak dalej, bo już swoje się zrobiło w życiu. No to jest tragedia i to jest problem w ogóle społeczny. I to jest zaparcie się siebie, bardzo dobrze się tłumaczy w rodzinie. Ja miałem na przykład taką matkę, która jak miała coś tam do zjedzenia, to nam oddała dzieciom, ale sąsiadka była taka, że odwrotnie. Dzieci patrzyły, jak ona pożerała coś po prostu. Jak dorwała gdzieś czekoladę, to otwierała i zażerała. No, czek dzieci. Po prostu... Nie. To jest... Tak samo tutaj, popatrzcie, człowiek ma różne potrzeby, niedobrze człowiekowi, gdy jest sam, nie? No już mąż umarł, jest sama, idzie gdzieś do plotkarek, jakiś się zbiorą, ja od rana do nocy mogę gadać gdzieś tam, no i może obiadu nie być inna, a tam dzieciak do szkoły nie poszedł, inny, i później się okazuje, że o coś takiego, no. Albo głodny, no. I teraz na przykład, jak ktoś ma takie usposobienie, to dla niego pewnie, że na modlitewne pójść, znowu nic nie robi, tylko posiedzi tam, aleluja, pośpiewa gdzieś i poszedł dalej do swego próżniactwa. No i się zastanawia, czy w wakacje tu pojedzie, czy tam gdzieś na przykład, no weźcie, dajcie spokój, no. No, to jest bardzo, to jest wręcz bym powiedział przestępstwo, no, bo to zdrowa nauka w ogóle co innego mówi. Jeszcze te kobiety, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, o, gospodarność. Patrzcie, to kiedyś rozważaliśmy tę kwestię. Niektórych ludzi trzeba uczyć. Tu jakaś osoba rozmawiała z taką jedną siostrą, która tam patrzyła, ile ma pieniędzy, wydzielała, co ją stać, a co nie stać, to druga z niej się śmiała, że mówi coś. Głupota takie coś robić, no. Się okazuje. Żeby były dobre mężom swoim uległe, aby słowu Bożemu ujmy nie przenoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Tak. Słudzy, tu jest napisane też, niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech niczego sobie nie przywłaszczają, niech zachowują niezawodnej wierności, aby byli we wszystkim ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. To taka jest nauka, się okazuje. I teraz warto z ludźmi rozmawiać, co jest problemem. Na przykład może być zatracony kontakt z dziećmi, jak odzyskać ten kontakt, jak zgadza się? To nie chodzi tylko o się pomodlić, żeby Jasiu już przyszedł do Chrystusa. Łatwo powiedzieć takie coś, tak? Jak on ma przyjść, jak on na przykład może się czuć odrzucony w tym domu, śmieciem się czuje albo kim, tak? No, łatwo powiedzieć. Mamy zrobić wszystko, co możliwe. Wiadomo, i tak to jest jego decyzja nawrócenia, ale no, zarzucić sobie, że nie dbałem o rodzinę, o dzieci i inne, nie miałem czasu i źle się czułem, to śpiewałem Alleluja, żeby się lepiej poczuć. No i przez 5 minut po nabożeństwie się czułem nieźle. Słuchajcie, to jest... Ja znałem takich ludzi, miałem kontakt, którzy no, chodzili na nabożeństwie, się cieszyli, a później mówili, ojej, jutro do szkoły, nie umiem na klasówkę albo coś, i co to będzie, jajaj. I to, ja pytam, no ale co ty robiłeś? No, jakoś nie wyszło, nie miałem kiedy się uczyć, nie wiem, ale wszystkiego nie miał kiedy, się okazuje. Nie wiem, co z czasem robił ten człowiek. No. To się okazuje, jak żyjemy z Jezusem, to On daje nam czas na wszystko, tak naprawdę, i możemy, i mamy w to sobie rozwijać, tak? Tę umiejętność gospodarowania mądrego czasem, żeby było i na to czas, i na tamto czas, zgadza się? I każdy się zgodzi, że pewnie, że to jest coś, czego trzeba się uczyć. To nie masz tego, się nawróciłeś i nagle chodzisz jak w zegarku. Miał ktoś z was tak? Ja tu patrzyłem, jak inni chrześcijanie, co Biblia mówi. Właśnie, Boga prosiłem na kolanach, żeby zmieniał to czy tamto i do dzisiaj potrzebuję zmiany jeszcze. No. Także to w taki sposób. I ja nigdzie nie widzę w nauce apostolskiej i w nauczaniu Pana Jezusa, żeby się naszprycować jakimiś takimi cudami, niedziwami, że tak powiem. Się wziąć na przykład kupę takich książek, się naczytać, głowa mi taka się zrobi i będzie fajnie. Będę miał z głowy te różne swoje problemy. Tak samo, że mam biegać na wszystkie społeczności albo 10 jeszcze sobie dołożyć. Nie, gdzieś dawałkuję się dosyłem wszędzie, gdzie się da. Po prostu jak w inne dni byłoby to obskoczyć wszystko, co tylko w okolicy i to będzie rozwój z tego wyniknie. Jakiś wielki. No też nie czytamy o czymś takim. Tak samo nie czytamy, żeby szukać jakichś wielkich mężów Bożych, żeby na nas ręce włożyli i nasze problemy się rozwiążą. I tylko latać z konferencji na konferencję jakąś. Też nie czytamy, że w taki sposób to ma się odbywać. I prawda jest taka, że ci, którzy jednak sercem idą za Chrystusem i umiłowali to Słowo i czytają to Słowo i wprowadzają w życie, to wytrwają, a ci, którzy tylko, nie wiem, ze strachu przyszli do Boga. No różne są motywacje. To później wylezie po jakimś czasie. I w sumie nie wiem, czy to, myślę, że nie powinniśmy sztucznie przytrzymywać ludzi. Trzeba jak najszybciej doprowadzać do konfrontacji. Ja na przykład cieszę się z tego, że kilku ludzi tutaj w minionym czasie, jakiegoś tam roku, dwóch lat, może trzech, skonfrontowaliśmy szybciej. I oszczędziliśmy sobie rozczarowania dalszego później. Zgadza się? Mam ten taki, co już nie żyje na przykład. Henio przecież. No. I powiedzenie człowiekowi, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, jak Bóg mi kazał mu powiedzieć, że on jest nieszczery w czymś, czegoś, coś zataił i to go zabije. I dobrze, że powiedziałem. Ja przynajmniej mam satysfakcję, że ostrzegłem człowieka. On niedługo potem w ogóle przestał tu chodzić, lekceważył nas i tak dalej. Jeszcze różne rzeczy wylazły z jego życia. I co ciekawe właśnie przy tych różnych takich sprawach z ludźmi, popatrzcie, jak my uwzględniamy Boże zwierzchności, bo te różne służby, co mają, na przykład tam opieka społeczna i inni, oni znają ludzi też w jakiś sposób i gdy my uwzględniamy to, czy pracodawcy, czy rodzina zna, jak żyje człowiek po prostu, to można wtedy coś się dowiedzieć więcej. I to ważne jest. Bo to z punktu widzenia biblijnego to jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład nie dba o rodziny, jaki to wierzący, Biblia mówi. I może taka opinia być o kimś na przykład. A ktoś pomyśli, że to bardzo duchowy człowiek, bo może najdłuższe modlitwy ma albo coś. Kiedyś tacy tutaj byli w tych zgromadzeniu naszym. No. Z kolei też część ludzi to jest takich, że czeka, tak przedstawia się zresztą sekty, na jakieś nadprzyrodzone rzeczy. Jakieś duchy będą do niego mówiły, tak? Zza światów coś usłyszy po prostu. No jak pszczoły do miodu, niektórzy ludzie do takiego czegoś lecą. I nie wiem, czy nas, takich z kręgów zielonoświątkowych, to nie mają za takich właśnie nawiedzeńców, że my jesteśmy jacyś tacy, no, czymś tam napełnieni. Oni nie wiedzą czym, ale może by chcieli też tak się napełnić. No i to będzie trzeba reagować na takie rzeczy. I zresztą ja bym prosił o pomoc, bo wiecie co, niektórzy to mają, że na przykład pastor to jest jak guru. Ja pamiętam, nie wiem czy wy wszyscy wiedzieliście o tym, ale jedna kobieta, jak tutaj taka ta Iwona, co przychodziła, to jej matka, jak wyszły z nią problemy psychiczne, to u mnie w domu przede mną aż na kolana padła. Mówi, odczaruj moją córkę teraz, że ja mogę odczarować, że ja niby zaczarowałem i że jestem największy czarownik w okolicy tutaj. Po prostu to jest przerażające coś. Aż takie rzeczy, takie sytuacje. I trzeba bronić na przykład, bo ja mogę na przykład czasami, jak ktoś tam będzie czy autorytet mój wywyższał czy coś, to może być miłe dla mojej cielesności. Natomiast biblijnie to u nas o co innego chodzi. Chodzi o Chrystusa, chodzi o autorytet Bożego Słowa. Chodzi o to, czy ktoś chce się nawrócić do Chrystusa, czy szuka jakiejś przygody duchowej. Zgadza się? A przygody to są różne. Mamy różne miejsca na ziemi, różne tam duchy takie i siakie i uwagi się zbierają, tam różni szaleńcy gdzieś tam przeżywają coś i można sobie jechać się naszprycować takim czymś. Niektórzy to wręcz w żyłę sobie dają, żeby coś przeżyć takiego. No. I pytanie, czy chodzi o przeżywanie, czy chodzi o życie z Bogiem. Tak? Tutaj. No i jeszcze z tych, co Paweł tutaj... No właśnie, ale to pytanie zadałem ten 8 rozdział, jak początek był i te spożywanie tego mięsa ofiarowanego bałwanom. Jak my odbieramy to? Czy Paweł zachęca, że można tak o sobie siedzieć w takiej świątyni i tak dalej? I jak to się odnosi do współczesności jeszcze? Bo to ja celowo chciałem, żebyśmy doczytali do końca 9 rozdziału, bo tam pod koniec od 19 wersetu też jest taka myśl Pawła przedstawiona, która się wiąże z tym, co było na początku. Tak? On mówił co? Że miłość najważniejsza. Później mówi co? Że dla niego głoszenie Ewangelii w tym wyraża miłość do Boga, między innymi. Tak? I jest gotów jakby no, ustąpić, nie kłócić się z ludźmi o takie sprawy jakieś drugorzędne, ja tak rozumiem to, nie spierać się z nimi, tylko głosić im Chrystusa, po prostu Słowo Boże. No i jak ktoś by tam miał coś do niego, że on jakieś mięso je, to nie będzie jadł, no, po prostu. No. Jak to komuś może przeszkodzić w czymś no, w danym momencie. Ale ten początek tutaj, zwróćmy uwagę, może jeszcze te wersety no, od 4 do 6 tutaj, jak mamy w 8 rozdziale tego 1 rozdziału. Jakie rzeczy tutaj mamy ważne, istotne ze Słowa Bożego. No. mówi to, że nie ma na świecie, że wiemy, że nie ma na świecie Bożka, tak? I że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. To jest pewna wiedza. Tak? Bo niektórzy ludzie to się boją. Boją się czarnego kota. Ja niedawno, jak mi taki przeleciał...
Kominiarza.
A kominiarza to chyba za guzik się łapią. Ty słyszałeś o tym? Ja kiedyś będę w jednym miejscu, to facet, jak robiłem do widzenia, to on tylko oby nie przez próg.
Nie przez próg.
No ja nie rozumiałem tego, nie widziałem. To dopiero wtedy...
Nieszczęście przynosi.
Ktoś mi tam... Czy że więcej się nie spotkają?
My to nie wiem.
Nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie mają ludzie tyle tego, że się boją.
Kot czarny przebiegnie to.
No.
Przecież u nas sąsiedzi to na go kota chcieli zabić.
Bo czarnego ma takiego.
Albo
najlepiej, no to jest usunięcie problemu, tak? Zabiegania.
To odejdzie ktoś tam, jak możliwe, że on da, czy tam, że się nie daje, bo odejdzie, nie? Czy zegarek, to że się rozstanie.
Tak? Aha, zapobonę, tak. Te przepaski, to co w Ezechiela pisze, ja nie wiedziałem, że teraz jeszcze się robi jakiś na przykład
rok. Te dla dzieci, dla dzieci. W tych ciuszkach to wszędzie, nawet w majteczkach.
Ale to robią specjalnie, jakoś tam nie zaczepiają.
To robią.
Czerwono,
no tak, żeby nie uchęknąć,
żeby nie
uchęknąć. Tak, i słyszałem o wielu problemach, którzy ludzie, tych, co to robią, że ludzie odwrotnie się dzieje, zamiast coś tam pomóc. Tak, i też, a jeszcze chrześcijanie czasami straszą nas, że demony wszędzie mogą wejść, że trzeba odczyniać, odkadzać wszystko po prostu, bo tu demon, tam demon może być i tak dalej. Ja rozumiem nauczanie Pawła tutaj z tego fragmentu, że po prostu tak, jeżeli ja idę w prostocie serca, gdzieś tam po drodze, no coś tam jest, i mówię to jakieś miejsce tam nieczyste, jakieś inne, tu jakieś duchy inne, mi to guzik obchodzi wtedy, bo po prostu mnie Bóg prowadzi, ja idę i tam się nie przejmuję. Nie chodzi o to, że się dowiedziałem, że są demony, idę tam ich wyganiać i się jakimiś czarownicami bić. Ja nie o tym, ja mówię o czymś innym. Mówią tu jakieś miejsce szczególne, tam jakiś człowiek szczególny, uważaj, bo jak on na ciebie spojrzy, to jak bazyliszek albo coś, to po prostu takiego czegoś to, krótko mówiąc, olewamy, no, jako chrześcijanie, bo mamy taką wiedzę, że jest jeden Bóg i ten Bóg kazał mi iść na przykład tą drogą, ja sobie idę, jak po drodze coś wpadnie pod nogi, no to zmiażdżę i koniec. No, ja tak rozumiem, że jak wolę Boże pewnie, to tak. Co innego, jak jestem głupi i specjalnie szukam gdzieś, jakiś zjazd czarownic, specjalnie przyjść tam ich modlitwą jakąś tam, ich tam zgromić albo coś, szukam jakiejś takiej przygody, tak? Gdzieś tam jadę na Jasnogórę, tutaj do Częstochowy, tam obrazie, spadnij na ziemię albo inne tam jakieś głupoty. No to jest inna już sprawa. Niektórzy się lubią bawić w takie rzeczy. No to ta świadomość, że mamy jednego, ale przy okazji teologiczne tutaj, popatrzcie, jak rozwiązać tą kwestię, 6 werset, bo niektórzy mówią, że dla Pawła to był Bogiem tylko Bóg Ojciec. Czy prawda to jest w kontekście pism Pawłowych? Tak? Bo to nie tylko ten werset, to musimy w kontekście tego, co Paweł nauczał. Bo jak on mówi, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Czy wyraźnie jest podkreślone Bóg Ojciec jako jeden po prostu, tak? Dokładnie, w ten sposób. Nie chodzi, że Bóg Ojciec jest tylko Bogiem, a już Jezus nie jest. Tym bardziej, że nawet już w tym wersecie, jak tu pisze, z którego pochodzi wszystko, a o Jezusie co pisze? Przez którego wszystko istnieje. Analogiczne słowa i podkreślana raczej funkcyjność tutaj jest w tym wersecie, że Ojciec w pismach Pawłowych jest przedstawiany jako głowa. Zgadza się? W innym miejscu tego samego listu będziemy jeszcze to czytać. Głową Chrystusa jest Bóg, Jezus mówi, znaczy Paweł w natchniony sposób. I też gdy Pan Jezus mówił o sobie, to też mówił, że pewne rzeczy wie tylko Ojciec, na przykład, tak? Także tutaj można powiedzieć, i w innym miejscu Paweł w liście do Efezjan jeszcze podaje, że że zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czy podkreśla autorytet Boga Ojca. Chodzi, tylko trzeba tu podkreślić, że bardzo ważne w pismach Pawłowych to widać wyraźnie, że Jezus jest tej samej natury, co Ojciec po prostu. Tej samej natury jest. Nie jest uczynionym przez, ja to lubię porównywać, nie jest jak Pinokio wyrzeźbiony przez kogoś z klocków, albo zrobiony z gliny, czy coś takiego, czy z plasteliny, jakiś plastuś, że tak powiem, trochę sorry za porównanie, ale to ważne jest porównanie, dlatego że ja mam psa na przykład Czarlego i on nie jest Andruszkiewicz. To jest tylko Charlie i fajnie. On uważa się, że jest w stadzie, tak, jako pies, to ja wiem, że on tak sobie uważa, ale to jest coś innego niż na przykład Ania, czy Bożena, czy Natalka, czy Dawid. I tutaj właśnie podkreślenie tego, że popatrzcie tutaj, dla którego istniejemy, jest mowa o Bogu Ojcu, a o Panu Jezusie jest powiedziane i przez którego my także istniejemy. No, czyli podobne funkcje i w związku z tym to nie o to chodzi, żeby tutaj podkreślać, że jedynym tym Bogiem jest tylko Bóg Ojciec. Chodzi o to, że znajomość Boga Ojca bez Jezusa Chrystusa jest niemożliwa też. Jezus wiele razy o tym mówił. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czyli chodzi o dzieło krzyża. I nauka apostolska mówi, kiedyś Bóg dawał wam różne rzeczy, był poznawalny przez to, że otrzymywaliście od Niego. Wam pozwalał chodzić po swojemu, ale teraz, tak? I informuje o Synu. Jest ktoś taki, jak Syn Boży przyszedł, umarł za wasze grzechy i Bóg teraz wzywa wszystkich do upamiętania i do wiary w Jezusa i że ten Jezus będzie sądził wszystkich ludzi kiedyś. Także no, tutaj teologia Pawłowa, nie można to powiedzieć, że on sugeruje tutaj coś takiego, jakby niektórzy chcieli właśnie się ucieszyć, że mają taki w 8 rozdziale 1 do Koryntian 6 werset i hurra, znaleźliśmy coś na obronę naszej teologii, takiej wypaczonej teologii właśnie. Tak. No, a tutaj od 7 wersetu do 13, takie pod kątem praktycznym, jak my rozumiemy tutaj to teraz, bo to no, u nas trudno chyba świątynię pogańską znaleźć teraz, żeby u niej gdzieś tam zasiąść i coś tam jeść. No, jakbyśmy... Ja mam swoje jakieś tu wyobrażenie o tym, ale może ktoś jeszcze coś dopowie. W związku też z tym, z tą końcówką tutaj 9 rozdziału, 19 wersetu, tam takie miejsca, gdzie Paweł opisuje o swoim zachowaniu. Czyli co, że patrzymy na to przez pryzmat, co jest najważniejsze. Miłość do Boga, do ludzi, do bliźniego i szczególnie do braci zobowiązuje jeszcze bardziej. I bywają tacy, którzy może się boją tego, tamtego. No,
bo nie mają poznania jeszcze.
No właśnie. I pytanie, czy należy ich tak brutalnie no jakoś... Ja jedno zdarzenie pamiętam. U nas kiedyś było takie, że jeden alkoholik zostawił picie i zobaczył kogoś ze zboru pijącego piwo. I pomyślał, jak on pije, to czemu ja nie? I zaczął, i chyba wypił, i wtedy tam był lament w domu, i żona się martwiła, i tego była modlitwa jakaś specjalna, i ten gdzieś on tam później się od tego, no, zostawił to. Można tak popatrzeć, że nie mam podstaw duchowych do czegoś jeszcze, tak, na przykład, to jest ten słaby, on nie ma podstaw duchowych, żeby robiąc to samo, co ten drugi, ostać się. Ten drugi się ostanie. Na przykład ja, będąc na konferencji pastorów, słyszałem takie świadectwo, że jakiś gość pojechał na spotkanie różnych czarowników, sobie wyobraźcie, i mówił im o Bogu. No ja siebie nie wyobrażam wśród jakichś czarowników. Po prostu na zjeździe takim, no i tam jakiś rzekomo jacyś się nawracali. Albo pastor z Polski poszedł błogosławić jedzenie ku czci jakiejś tam bogini hinduskiej. Zaprosili go, bo nie mieli swego jakiegoś tam kapłana. To go uszanowali. No i on jakoś to połączył, że to święto jest świateł, jakieś tam święto czy coś, no a światłością świata jest Chrystus i głosił im Chrystusa i zeżarł to jedzenie, co oni tam razem zrobili. No ale to pytanie, czy dla każdego takie coś jest. Nie? To jest, no właśnie, jakie poznanie ma, jakie prowadzenie Boże w danym momencie, zgadza się?
No. Na przykład Paweł mówił, że on wszelkimi sposobami, aby gościć Chrystusa.
Tak,
nie?
Tak.
No i także mógł tu właśnie do tego się odnieść, że wszelkimi sposobami tak. I tą sytuację wrócił,
wykorzystać.
Żeby gościć Jezusa.
Tak. Czyli dla tych ludzi, o których mówiliśmy, tu wspomniałem, było priorytetem głosić Ewangelię i że nikt inny by nie poszedł do takich ludzi w tym momencie, nie? Bo do czarowników, nie wiem, jacy chrześcijanie by tak poszli, to nie tak łatwo. Z tym o sobie myślałem też, jak siedziałem gdzieś przy piwo pijąc. Ja czasami piję piwo, ale nie lubię w miejscach publicznych. Tak sumienie moje mówi mi, że lepiej nie. Pamiętam, jak z twoim mężem nie, się spotkaliśmy, jakieś piwo piłem, gadka się wywiązała i później on zaraz mówi to zaraz no, po następnym. Ja nie potrzebuję na przykład następnego, ale no i jakoś to wyszło, mi było przykro wtedy, myślę, szkoda człowieka, no tak nie można, no i nie chciałbym być w takiej sytuacji. Tak jak Paweł mówi, jakby gorsze mojego brata mięso, jedzenie, to nie będę jadł na wieki, zgadza się? Gdzieś to pisze. Tutaj także, czyli jeżeli pokarm by miał gorszyć mojego brata, no także to mogą być wnioski wyciągane, bo niekiedy z jakichś takich sytuacji, które w życiu się pojawiły, niekiedy próbujemy, żeby być mocnym i tak dalej, ale trzeba zobaczyć przez miłość też, może ktoś nie jest w stanie na razie być mocniejszy, no. Biblijnie, ja pamiętam, kiedyś byłem takim bardzo ostro nastawiony do picia wina i tak dalej. Znałem różne artykuły takie, że tam inne wino było w czasach Jezusa niż to, co teraz jest. Takie różne są idee, do dzisiaj żyją, ale wiadomo o Panu Jezusie, że pił wino, dlatego że przy wieczerzy pił. A Jan Chrzciciel nie pije wina i nie je tam chleba. Jezus mówi, bo on jadł szarańcze, tam inne takie rzeczy, jakieś pewnie wodę tylko pił, a Syn Człowieczy je i pije. Mówię, pij jak i żarł przyjaciel celników i grzeszników. I tutaj nawet Tymoteuszowi tam dolewaj trochę wina i tak dalej ze względu na twój żołądek i to jakieś tam wino było może i mniej procentowe, no, w tamtych czasach. Także tutaj to jest sprawa, ale to trzeba, wszystko trzeba kontrolować. Patrzeć, czy nie staje się niewolnikiem, nie? Różnych takich rzeczy. I to jest, bo to też nauka Pawła, żeby zobaczyć, czy nie staje się niewolnikiem. Staje się niewolnikiem, czy zostawić to, po prostu prosić Boga o mądrość albo uwolnienie nawet, bym powiedział.
Mogę coś powiedzieć?
Powiedz.
Tak mówisz o tym, chodzi o kawę, nie? Tutaj ja uważam teraz, doszłam do wniosku, że to taki sam nauk, jak i papieros, jak i alkohol, jak wszystko. Bo człowiek wstaje rano, to nie patrzy, jak u mnie patrzy, to wszyscy rano od razu kawę. Na czczo zięć bierze przecież leki. Mówiłam tyle razy, nie pij kawy na czczo, bo bierzesz leki. No i ja robiłam to samo, tylko że ja po śniadaniu zawsze kawę piłam. Bo tak godzina 12 to mi się niedobrze robi, gdzieś aż takie zawroty, aż lecę, nie? No to kawę, bo mnie kawę wzmocni, bo czy o kawy nie wypiłam, zapomniałam, no to trzeba kawy. Ale ja kiedyś to miałam robić sobie kawę z rana, nie? Zaraz taką i otwieram szafkę po kawę, ale mówię tak, Boże, przecież to mało. I z takim wyschnieniem, nie? Ale wypiłam jeszcze tę kawę. Ja na drugi dzień kawy mi się nie chce, na trzeci się nie chce, dwa tygodnie mi się kawy nie chce. I tylko takie westchnienie do Boga, że to jest nauk, żebym nie chciał, nie chcę, że to nie, że to tak przyszło do mnie, że to jest nieprawda, że od kawy się lepiej robi, że lepiej człowiek się czuje. I odeszło ode mnie, ja wtedy wypiję kawę, kiedy ja chcę to wypić, jak chcę. No. A jak nie, to 2-3 tygodnie już jak
możesz
ja
nie pić,
mogę nie pić. Nie piję kawy rano i nie piję.
Czemu ktoś ulega tego niewolnikiem się staje? No. Ja podobnie herbaty mocno tak od... Teraz mogę czasami wypić sobie herbatę, ale już teraz nie muszę. A było, że w ciągu dnia z 10.
I dobrze się czuję i całkiem mi tam ani... Jak kiedyś źle się czuję, to i bez kawy źle się czuję i z kawą źle się czuję. A jak się czuję, nie piję, to całkiem nie mam tego, że ja muszę kawą wypić, bo będę źle się czuła.
No różne trzeba patrzeć, czy coś nie zniewala. Mogą nawet głupoty jakieś być. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, to przy komputerze siadał, gierki grał jakieś. 3 godziny mijało, nie wiadomo kiedy. No, na przykład. Może takie coś być. No, zresztą i chrześcijanie wysyłali zaproszenia, żeby w jakieś wioski grać, czy nie wiem, zdobywanie ziemi, czy coś.
Nie wiedziałam,
co, ja nie mam nic innego do roboty. My mamy w domu, tu Anię uczymy, czy coś, teraz muszę też douczyć, jeszcze przyjdę do domu, to coś muszę pouczyć inne. I czasami do Bożeny mówi, już mam dość, ona mówi, ty lubisz matematykę. I mówię, lubię, ale ja mam dość już uczyć. Gdzieś są jakieś granice. Jutro ktoś tam na korokotyzję przyjdzie i tego, no. I to, czasami jest dość, no. Także to. No i tu końcówka tego rozdziału, jeszcze zwróćmy uwagę, właśnie to, o czym mówimy tutaj, o takiej dyscyplinie chrześcijańskiej i takim uważaniu na siebie. Ten 24 werset Paweł mówi, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. To nie jest zachęta do jakiegoś leniwego chrześcijaństwa, do jakiegoś tracenia czasu w marazmie jakimś takim, w jakimś, nie wiem jak to jeszcze nazwać, pocieszaniem się tylko, że gdzieś tam dawno temu Chrystusa przyjąłem i może będę zbawiony, tylko po prostu zupełnie coś innego. Ci, co biegną, popatrzcie, co dalej pisze. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Pamiętam wywiady z Małyszem, jak on mówił, ta dyscyplina w ciągu wakacji, patrzcie, oni w zimę skaczą, a w wakacji musi dietę trzymać. Ci bokserzy, jak do walki, to muszą 5 kilo schudnąć na przykład, czy coś, i oni chudną tam. Twój Zbyszek to opowiadał, jakiś znajomy był jego bokser, to w kożuch wrzucał na siebie w lato i w kożuch ubiegał, żeby szybciej się wypoczyć, albo co. Widziałem wywiad z jakimś naszym znanym bokserem, to był nawet na ślubie kogoś z rodziny i on nic nie zjadł, chyba wodę wypił tam, chyba i banana jednego zjadł może, nie wiem, jakoś tak. I się pytali, czy chory, czy jaki i co. I tam czasami to tam musieli się wywijać z tego, żeby się jakoś wykręcać, nie? Po prostu. Tamci wprawdzie, aby znikomi zdobyć wieniec dla takiego wianuszka. Czasami puchar. Widzieliście ten puchar, jak podnoszę, ja myślę, co te chłopcy tak się bili, co jakiś jak garnek wygląda z uszami. A to prestiż taki, no będzie odnotowane w historii, no. A u nich wieniec laurowy był w tamtych czasach, taki z liści robiony po prostu, zielonych. My zaś nie znikomy. O, możemy wieniec zdobyć. I Paweł sobie mówi, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. No, chwała Bogu, to mamy się uczyć tego. To Słowo Boże daje nam wskazówki. Też dojrzali chrześcijanie mogą w tym nam pomóc. Żeby głupot nie robić tutaj w naszym biegu. Ktoś powie, że tam, kto szybciej, tego tam wielką butelkę z olejem tam do namaszczenia, gdzieś jak największe trzeba przynieść i ten jakieś takie cele ktoś może mieć. Ale też walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał. Mi to kiedyś zastanowiło w walce duchowej też takiej właśnie. Sprzeciwianie się szatanowi, czy poddanie życia Bogu, że to nie jest tak, że wpada na rynki, wali we wszystkie strony, nie? Taki jak jakiś ślepiec taki, że nałożyli mu opaskę na oczy i wali na odlew, gdzie popadnie, i przeważnie w próżnię. Tutaj musi być uderzenie w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce. I Bóg uczy nas tego właśnie. A z szatanem, jak walczymy ze Słowem Bożym, zgadza się? Odpowiednio dobranym i tak dalej. I przy poddaniu Bogu najpierw. No, to są różne zasady takie bardzo ważne. I dalej mówi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. I to bym prosił, żebyś znalazł w innym przykładzie jeszcze. Weź w Gdańskiej może. I później w tysiąclecie zobaczymy. Ten 27 werset. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tu u nas pisze. W oryginale chyba jest, że żebym nie był uznany za niewypróbowanego. No jak będzie w Gdańskim?
W Gdańskim jest, ale każę ciało moje i w niewolę podbijam. Aby zdać innym każą, sam nie był odrzucony.
Odrzucony jest. I jeszcze w tysiąclecie przeczytam. Zobacz. Jakby nie patrzeć na to, to i tak jest to jakaś poważna sprawa tutaj. Czy to by łączyć z utratą życia wiecznego, czy by nie łączyć, to jednak to bardzo przykre. Jakoś tak odstawionym na bocznicę. Tu czytaliśmy wcześniej, że Bóg się przyznaje, nie? Do tych, co Go kochają, miłują. Wykonywanie, znaczy miłość do Boga tu polega raczej na posłuszeństwie Bogu, a nie na jakichś wzdychaniach i ochach, po prostu jakichś sentymentalnych, więc to... No, a jak w tych świetlecie?
Lecz poskramię moje ciało i biorę je w niewolę, aby innym Bożym sławkę sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
A, niezdatnego. O, właśnie. No właśnie. Czyli chodziłoby o to, że i tak ja w oryginale kojarzę to, jak patrzyłem, tak było, niezdatnego, czyli już nie nadającego się dla Boga. I teraz pomyślmy, że byśmy mieli żyć jeszcze z 30 lat, czy tam ktoś zaczął życie z Chrystusem, 2 lata się nawrócił, ma 20 lat na przykład, to ile jeszcze lat życia jest? I przez jakieś takie głupie życie można sobie zmarnować i być już do niczego nieprzydatnym przez resztę życia. Dla Boga to jest, ja myślę, że to jest jedna z największych tragedii, jakie można spotkać człowieka. Bo może i by chciał nawet z Bogiem być, ale ceny nie chce zapłacić. No i ma przechlapane, krótko mówiąc, taki człowiek. I, no, nieużyteczne. A to się wiąże z odrzuceniem, bo my słyszeliśmy kiedyś, Polson chyba tu nauczał, że właśnie te do piekła takie, te wrzucenie, to tak jak stara opona niepotrzebna, tynk, co odpadł ze ściany, nikt tam nie bierze, nie przykleja tego jakoś. Nowy tynk się kładzie, się obija, tak? I nowe się kładzie na to miejsce, a nie po prostu stare, wrzucone jakieś przylepia tam na siłę. Po prostu, że staje się bezużyteczny i dlatego wylądował w piekle, no. I może tak się zakończyć u kogoś takie życie właśnie. No, my tu mamy odrzucony w sensie takim, że może w ogóle źle skończyć w wieczności nawet. No. Inne jeszcze tutaj aspekty, które mamy w tym 9 rozdziale, to o apostolstwie Pawła tutaj i o tym, że usługujący w chrześcijaństwie nawet mają prawo być, pobierać jakieś wynagrodzenie, bo to często jest brane jako coś takiego. Pamiętam, jak u nas to kiedyś rozważano w tym zborze, to było, że to już nie pastor, że za pieniądze, ale nie chodzi tylko o pastora, bo to nie pisze o pastorze, tylko pisze o sługach Ewangelii. 14 werset w 9 rozdziale. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Bardzo ciekawe. No. Ale czasami nie korzystamy z tego przywileju, tak jak Paweł nie korzystał, z różnych powodów, bo Ewangelię zwiastują, chcę zaznaczyć. Bywają takie małe zbory i ktoś jest pastorem, inny jest ewangelistą. Takim człowiekiem naprawdę oddanym gdzieś tam chodzi, głosi ludziom, po różnych wioskach jeździ i tak dalej. I taki zbór ledwo tego pastora tam utrzyma albo i nie. Już o tym ewangeliście nawet no, nie ma jak. My rozważaliśmy w Kościele Bożym w Chrystusie, żeby jakoś centralnie to dało się zrobić. Były nadzieje, że w państwie coś się uda, ale teraz jeszcze ta ustawa o tym prawie kościele też w ogóle załatwiła te małe wspólnoty, te kościoły. Nie wiem, że katolików trochę załatwiła, no, bo po prostu mniej będzie pieniędzy na to i u nas w całym kościele to chyba na 2 czy 3 ubezpieczenia takich duchowych tylko będzie stać. Na cały kościół, także tutaj jest taka sytuacja. Ja nie odbieram tego słowa, że na przykład ja muszę zostawić pracę zawodową i po prostu no, tu się utrzymywać i składki jakieś tu żebyście dawali i tak dalej specjalnie i wyżyć z tego powiedzmy. Podobnie mam jak tu Paweł, znaczy może nie jak Paweł, tylko jednym z przykładów jest Paweł, który znając, że jest takie prawo, nie skorzystał z tego prawa w Koryncie po prostu. Wiadomo, że inne zbory go tam wspierały. Koryntianie wtedy nie byli na takim poziomie, powiedzmy, że mogło to być przeszkoda. Tutaj z kontekstu widać w ogłoszeniu przez Pawła Ewangelii. Tak jest, ale też są miejsca, tak jak Zak Punen mnie szczególnie to za serce bierze, tak jego świadectwo właśnie. Są miejsca, że ludzie dawali mu jakieś pieniądze i on mówił, że nie, to tobie nie trzymaj, bo wiedział, że biedniejszy od niego jest po prostu i dawał z serca, nawet on nie przyjął i błogosławił jeszcze człowieka po prostu. I co mówił, że no, brał jakieś tam dorywcze robótki. O Pawle też czytamy, że namioty umiał produkować i tam z Pryscylą Akwilą, z tym małżeństwem razem robili te namioty i dopiero tylko na szabaty tam chodził i udzielał się wtedy w tygodniu, czyli cały tydzień zdrowo zasuwał. Pracował ciężko po prostu Paweł. I mi jest bliska myśl właśnie też, tak jak Zak Punen, że w takich warunkach jak w Polsce, gdzie niewielkie wspólnoty, to często no, to jest normalne, że ci, czy ewangelista taki w zborze jest, czy jakiś jeszcze inny człowiek, jakieś robi inne tam akcje, powiedzmy udziela się w tym czy w tamtym, w nauczaniu na przykład, bo nauczyciel też podbiega pod zwiastowanie tej Ewangelii, dlatego że Ewangelię głosi w tym swoim nauczaniu. Także to nie jest tylko ewangelista i pastor, to w ogóle nie użyto słowa pastor. No to w ten sposób okazuje się, że tacy ludzie Bóg może ich poprowadzić właśnie, że gdzieś tam dorobią. No. I już nie ma na to rady, krótko mówiąc. U nas rozważano to, żeby tam różne pomysły w Kościele Bożym w Chrystusie, żeby to rozwinąć jakoś, żeby rozwiązać te problemy, ale według mnie to były dziwaczne pomysły. Na przykład ktoś nauczał tak, słyszałem takie nauczanie pewnej osoby, że co podwójno cześć się należy takiemu, co głosi słowo starszemu. U nas jest Zbyszek na przykład starszy, tak? I interpretacja była taka, że podwójna cześć to podwójna średnia krajowa. To jaka średnia krajowa w Polsce?
3000 chyba.
No to co, Krystyna, 6000? Dobrze by było? Jakby Zbyszek dostał ze zboru.
Ciekawe. Nie, dobra, tak się.
I wzięli kredyt, wzięliby kredyt.
Podwójna, najniższy kredyt.
Na 50 lat, tak, i potomkowie by spłacali jeszcze pewnie. No bo jeszcze pastora nie zapomnijcie, że mielibyście utrzymać. Tak samo podwójną. No, także to pewne rzeczy to trzeba. Ja myślę, że przykład Pawła to nam pokazuje, że są ekstremalne sytuacje i nie możemy wtedy się powoływać na te przywileje. To jest też podobne, jak na przykład ktoś ma tam w małżeństwie jakieś problemy, jeden ze współmałżonków zdradzi czy coś, albo chwilowo z nim jest coś nie tak i na przykład, no, że zdradził, to niektórzy interpretują, ja czytałem komentarze to do Biblii, to niektórzy to interpretują, że ma prawo po prostu być wolny i nawet wolny tak, że sobie bierze drugiego partnera. Rozumiecie? Takie nauki teraz są rozpowszechniane właśnie. Ale mnie na przykład ze serca brało słowa Pana Jezusa, że bo pytali, a dlaczego tam Mojżesz powiedział, że dać list rozwodowy i odprawić. A Jezus powiedział, że z powodu zatwardziałości serca. I to jest zastanawiające, że masz prawo, ale nie zrobisz tego. Tak samo jak mam prawo wypić piwo, ale w niektórych okolicznościach mi Duch Święty powie, nie pij teraz tu, to ja odstawię. Nie jest dla mnie piwo czymś, co ja muszę wypić po prostu. Mogę nie wypić go. No, a jeśli chodzi o ratowanie kogoś, to my wszyscy, ja tak apeluję, wiecie, bo tu ludzie będą przychodzić i my uczmy się ewangelizować tych ludzi, doprowadzać do Chrystusa. Miejmy odwagę, ja nie jestem jeden, co ma tu obowiązek ten, pamiętajmy o tym. Albo nie może tak być, że na przykład ja będę z kimś rozmawiał, z dwoma, trzema ludźmi, tak o, a reszta tam o czymś innym, o pietruszce, o sałacie, nie wiadomo o czym. Po prostu dla mnie to załamanie jest, jeżeli tak by miało to wyglądać, wiecie. Dlatego, że to możemy mieć na sumieniu człowieka. Może ty akurat masz coś od Boga, chociaż się wysil, czy się modl wtedy. My kiedyś w dobrych czasach to mieliśmy zwyczaj, że jak się komuś opowiada i rozmawia tak do sumienia już, dobieramy się, że tak powiem, do skóry, to inni się modlą. Jak nie wiem, co mówić, to przynajmniej gdzieś tam pod nosem sobie się modlę albo w myślach chociaż się modlę. Ale skupiam się na tym, a nie tak jakoś luzactwo. No wyobraźcie sobie, że na przykład będzie tam dwóch czy trzech ludzi się kłócić, tam jacyś ha, 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 hi, 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 a tu ktoś mówi, czy ty, kim dla ciebie Jezus jest, czy podjąłeś tą decyzję, czy nie, no to po prostu załamka. To myślę, że nie możemy do tego dopuścić, nie? To jest tak samo, jak ktoś by był w jakimś wielkiej potrzebie i teraz ktoś w potrzebie, ja będę tutaj ryżał jak konie albo coś. No, albo czym innym tam w ogóle się nie przyjmował, to warto to praktykować, takie właśnie skupienie. No. I co możemy zrobić? Ja nie mówię, że my mamy nawrócić, bo to przecież do Boga człowieka, bo to jego decyzja, ale no, zrobić co możliwe. Nie? Dlatego się cieszę, że ty, Adamo, jak ta pani przyszła raz tu w niedzielę, że coś porozmawiałeś, że zagadałeś, wyjaśnianie, ale trzeba też patrzeć. Może Bóg daje nam coś jeszcze, żeby coś takiego powiedzieć do sumienia tego człowieka, że on jakby nawet, dobra, nie przyjdzie na ileś tam czasu, ale to słowo pójdzie za nim i on będzie się zastanawiał jego relacja z Bogiem, bo dla mnie to najważniejsze po prostu. I ja szczerze mówiąc, to dla mnie zawsze najbardziej boli, jak człowiek nie przychodzi do Boga. Czyli wiecie, to nie zależy, czy ktoś przyszedł i więcej nie przyszedł, raz i więcej nie przyszedł, czy ciągle przychodzi, ale nie jest z Bogiem, to jest prawie takie same zmartwienie. Nie wiem, jak myślę, że wszyscy podobnie mamy. Zgadza się, czy nie? No, szkoda tego człowieka po prostu, no. Tak? No jest to przykre, no. Ale z drugiej strony, jak taki człowiek, no, nie wiem, nie wiadomo czego szuka, albo nie tego, co trzeba, tak? Na przykład. No, albo skrywa coś. No nic nie poradzimy. Ja siebie nie potępiam wtedy za to. No, tylko bym potępiał, jakbym po prostu miał coś, przekonanie, moje sumienie mówiło, zapytaj o to, skonfrontuj, a nie zrobiłem. Ja źle się czuję wtedy, jak nie zrobię takiego czegoś. I bym to apelował, że to jest nasza wspólna sprawa. Jak macie, kiedy ten jakiś znajomy będzie czy coś, że ze mną specjalnie porozmawiać, to można oczywiście na bok odejść, rozmawiać inne tam rzeczy, ale też może być zaskoczenie, jak ty miałeś, nie? Wcześniej przyszedłeś i tu osoba i co powiedzieć, o czym, jakie świadectwo złożyć. Nawet co opowiadamy swoje świadectwa. Czasami tak u nas się ładnie ułożyło. Parę osób powiedziało świadectwo, co był Zbyszek ten, nie? Piotrowski. On usłyszał te świadectwa. Już jest to fajne, że zabiera głos ktoś inny. I jeszcze pamiętajmy o ochronie na przykład przywódców, jak w moim wypadku, bo ludzie potrafią przyjść z nastawieniem, że jakiś guru jest. My tak nie robimy i nie mówimy w ten sposób. Jakbyście coś zauważyli, że tak, to lepiej mnie ratować z takiego czegoś i się modlić, bo ja nie chcę być żadnym guru po prostu. Absolutnie. Inny styl tu mam, ale ludzie przychodzą i mają takie. Te kiedyś Iwona, to ona, ja się dowiedziałem, jak to było później już po fakcie, że oni właśnie w tej rodzinie gdzieś oglądali specjalnie takie programy w telewizji o sektach, różne kultach jakieś. i oni byli w rozpaczliwej sytuacji, sobie pomyśleli, a idziemy do jakiejś sekty, niech nam zrobią pranie mózgu i może się zmieni nasze życie. Nie, sorry, że takie te, ale normalnie.
Gotowi na wszystko.
Już gotowi na wszystko, ale już z takim uprzedzeniem. Przecież ta kobieta, co mówi, że przede mną klękała, przecież to jest paranoja jakaś, no. Ja wtedy, jak w tym wszystkim się znalazłem, to po prostu mówię, Boże, w co ja wdepnąłem? Co to ma znaczyć, nie? Jak, co to się dzieje? I dopiero później się stało jasne, że jak scenariusz cały był ujawniony, którego ja nie znałem. Czyli ludzie wchodzą z jakieś wyobrażeniem o zielonoświątkowcach, o takich innych chrześcijanach, czy coś, może są zdesperowani, a my mamy za zadanie do takiej przytomności doprowadzić. Zgadza się? I wtedy może się okazać, że człowiek, a to ja nie takich szukam. No to niech sobie szuka jakichś innych odlotowców, powiedzmy, ale ja wiem, czy to strata, że ktoś szukał przygód duchowych, jakichś nawiedzeń, nie wiadomo czego i się rozczarował. Ja myślę, że to dobre świadectwo, co? Jak myślicie? Że to byłoby dobre. Natomiast złe by było, jakbym nie powiedział o Chrystusie, nie powiedział o drodze zbawienia, nie skonfrontował z Ewangelią, albo mówił w to w jakiś dziwny, niejasny sposób i jeszcze w ogóle świadectwa nie opowiedział i tak dalej. No. Dobrze. To jeszcze do tego zobaczymy, może coś tutaj ciekawego będziemy mieli, jak w domu ktoś przeczyta, może coś na następny raz się podzielimy, bo wszystko pewnie tutaj nie omówiliśmy, ale takie podstawowe rzeczy i ciekawe, że z tego tekstu możemy się dowiadywać o apostole Pawle, sporo ciekawych rzeczy, jak on żył, co było dla niego priorytetem, o nauce chrześcijańskiej, zdrowej nauce sporo możemy się dowiedzieć, mnóstwo ciekawych rzeczy i myślę, że zachęcających też. Szczególnie wydaje mi się, że tak bierze za serce takie te troskę o słabych braci, o ludzi różnych, którym głosimy Ewangelię właśnie. Jakie są priorytety wtedy nasze, nie? Jest tu człowiek, nie zna Chrystusa, trzeba ratować. To jest coś podobnego, widzę, rzeka, to nie tyle czas rozmowy o to, czy tam Mojżeszowych to pisze, czy tam to pisze. To jest sprawa ratowania życia, nie? Dobra, możemy wyłączyć.